zrzucenie z siebie absolutnie wszystkich ubrań, mm-hmm. wejście do takiego publicznego basenu w samym centrum starożytnej Jerozolimy, a po wyjściu z wody oddanie całego swojego życiowego majątku.
No, brzmi to dość ekstremalnie.
I do tego traktowanie obcych ludzi, a czasem wręcz, wiesz, wrogów, jak własnej rodziny. To brzmi dosłownie jak opis inicjacji do jakiejś radykalnej sekty, prawda?
Dokładnie.
A tymczasem, co jest niesamowite, to jest po prostu historyczny początek jednego z największych ruchów społecznych w dziejach ludzkości.
To jest obraz, który całkowicie burzy te nasze takie ugrzecznione wyobrażenia o starożytności.
Oj tak.
Bo kiedy myślimy o tamtych wydarzeniach, zazwyczaj, wiesz, operujemy takimi wyblakłymi, no, czysto religijnymi schematami.
Mhm, takie grzeczne obrazki.
Właśnie. Ale na dzisiejszym spotkaniu bierzemy pod lupę coś, co całkowicie zmienia tą perspektywę. Zgłębiamy dziś siódmą część naprawdę obszernych wykładów doktora Craiga Kinnera.
Tak, to jest w ogóle jeden z czołowych badaczy starożytności.
Zgadza się. I on tutaj analizuje pierwsze dwa rozdziały Księgi Dziejów Apostolskich. I powiem ci, to, co z tych źródeł wyłania się na pierwszy plan, to definicja władzy i mocy, która kompletnie nie przystaje do naszej dzisiejszej mentalności.
No bo u nas, wiesz, moc kojarzy się zawsze z indywidualizmem.
Mhm.
Super bohater zakłada pelerynę, ratuje miasto w pojedynkę, albo prezes korporacji dostaje awans i od teraz, no, to on rozdaje karty.
Dokładnie tak to widzimy. Moc to narzędzie do budowania własnej pozycji.
A tymczasem z tych notatek Kinnera wynika, że ten starożytny tekst opisuje moc jako coś, coś całkowicie odwrotnego.
Odwrotnego to znaczy?
Jako narzędzie, którego w zasadzie jedynym celem jest niszczenie barier kulturowych i budowanie zupełnie nowej społeczności.
Jasne.
Ale zanim przejdziemy do tego, jak oni wywrócili świat do góry nogami, musimy się zatrzymać na samym początku, bo dobrze, rozpakujmy to. Mamy tutaj pewien logiczny zgrzyt.
Mm-hmm. Co masz na myśli?
No, naśladowcy dostają wielką misję. Mają iść i naprawić świat. A pierwsza instrukcja, jaką słyszą, brzmi: siedźcie w Jerozolimie i czekajcie.
No tak, z boku to wygląda absurdalnie.
Przecież to się w ogóle nie klei. Mamy pilne zadanie, a ktoś każe nam, wiesz, założyć ręce i czekać na jakieś wyposażenie w moc. To trochę tak, jakby ktoś kazał ci przebiec maraton, ale najpierw mówi: czekaj na specjalny egzoszkielet, bo o własnych siłach na pewno padniesz po drodze.
To jest świetna analogia z tym egzoszkieletem. Bo ten zgrzyt, o którym mówisz, to tak naprawdę klucz do zrozumienia ludzkiej psychologii w tamtej epoce.
Aha.
Próba zjednoczenia ludzi z kompletnie różnych warstw społecznych, różnych narodowości, oparta tylko na ludzkich siłach, była z góry skazana na porażkę.
No tak, podziały były wtedy ogromne.
Ogromne. Te mechanizmy trybalizmu, tego podziału na swoich i obcych, były tak silne, że ludzka psychika po prostu nie potrafiła ich sama przeskoczyć. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj wcale nie jest z tym lepiej?
Oj, zdecydowanie nie.
Autor tego materiału źródłowego wskazuje, że to czekanie wiąże się z taką teologiczną koncepcją, pod tytułem Już, ale jeszcze nie.
Już, ale jeszcze nie.
Tak. Ta nowa społeczność już wiedziała, że wkracza w nową erę, ale brakowało im narzędzi, żeby to fizycznie zamanifestować. I co ciekawe, starożytni użyli tu bardzo specyficznego greckiego słowa na określenie tego, na co czekają. Słowo to achrebon.
Zaraz. Achrebon?
Mhm.
Brzmi jak coś, co można usłyszeć, wiesz, u notariusza podpisywania jakiejś umowy, a nie w tekście duchowym.
I bardzo słusznie to wyłapałeś, bo to jest dokładnie termin z obszaru prawa i handlu.
Serio?
Tak. W starożytnych dokumentach biznesowych achrebon oznaczało dosłownie zadatek albo pierwszą ratę.
O rany!
To nie był jakiś, wiesz, mglisty, ulotny dar. To obiecane zesłanie Ducha Świętego miało być taką prawną, wręcz namacalną gwarancją, zaliczką przyszłego świata, która zostaje im wręczona tu i teraz.
Wiesz co, zastanówmy się nad tym przez chwilę, tak? W dzisiejszych realiach. To brzmi trochę tak jak z braniem kredytu hipotecznego na dom.
Mm-hmm.
Wpłacasz potężny wkład własny, ten zadatek, żeby udowodnić bankowi, udowodnić deweloperowi, że masz pokrycie na resztę.
Jasne.
Że cała ta transakcja to nie jest po prostu jakiś blef. Zatem ten tekst twierdzi, że to ta nowa, radykalna społeczność miała być tym wkładem własnym, tak? Pokazanym reszcie imperium. Dowodem na to, że ten nowy porządek to nie są tylko pobożne życzenia.
Bardzo trafna analogia. Co więcej, jeśli ta nowa społeczność nie potrafiła żyć według zasad tego, no, nowego porządku, to z biznesowego punktu widzenia oni po prostu marnotrawili powierzony im kapitał.
Zdecydowanie.
A fascynujące jest tutaj to, że cała ta koncepcja jest głęboko osadzona w tradycji żydowskiej. Kiner w swoich źródłach przypomina historię starotestamentowego proroka Eliasza.
Aha, kojarzę.
Kiedy Eliasz kończył swoją misję i wstępował do nieba, to nie zostawił po sobie takiej pustki.
Przekazał płaszcz, prawda?
Dokładnie. Przekazał podwojną porcję swojego ducha swojemu następcy Elizeuszowi. I tu mechanizm jest absolutnie ten sam. Jezus w analizowanym tekście odchodzi, ale przekazuje ten swój achrebon, ten kapitał, swoim naśladowcom, po to, żeby mogli kontynuować dokładnie tę samą misję.
Czyli to takie dziedzictwo przekazywania pałeczki, jak u Ezechiela, Izajasza czy prorokini Debory.
Właśnie tak.
Dobrze, no więc powiedzmy, że dostali ten kapitał, ten zadatek, ale patrzę na to z perspektywy takiej czysto logistycznej. I tu pojawia się kolejny problem. Bo oni dostają nakaz, żeby ruszyć z tym aż po tak zwane krańce świata. Więc co to wszystko oznacza? Przecież mówimy o małej, prowincjonalnej grupie rybaków i rzemieślników z Bliskiego Wschodu. Bez map satelitarnych, ba, bez pojęcia o istnieniu kontynentów takich jak Ameryka czy Australia.
No jasne.
Jak oni w ogóle rozumieli ten nakaz? Gdzie dla nich na mapie leżały te krańce świata?
To jest świetne pytanie, bo oni zdecydowanie nie operowali naszą siatką geograficzną, ale to wcale nie znaczy, że ich wizja świata była jakaś malutka.
Znaczy, wiedzieli, że świat jest ogromny.
Tak. Struktura literacka samego dzieła, tego napisanego przez Łukasza, z którego tu korzystamy, jest bardzo celowa. Zauważ, pierwsza część, czyli Ewangelia, kończy się w świątyni w Jerozolimie.
Aha.
To jest fundament, to dziedzictwo. Z kolei Dzieje Apostolskie powoli systematycznie przesuwają środek ciężkości do Rzymu, do stolicy imperium. To jest misja.
Czyli to Rzym był tymi krańcami świata.
Właśnie nie. I to jest częsty błąd. Rzym był zaledwie zapowiedzią, takim centrum komunikacyjnym.
Takim punktem przesiadkowym po prostu.
Owszem, ci ludzie w pierwszym wieku doskonale wiedzieli, że na zachód jest Hiszpania, na północ dzikie tereny Scytii.
Czyli dzisiejsze okolice Morza Czarnego?
Tak. Wiedzieli o wielkim imperium Partów na wschodzie, wiedzieli o Indiach, a szlaki handlowe łączyły ich pośrednio nawet z Chinami.
Niesamowite.
Ale to nie wszystko.
Bo wiem, że wyłapałem w źródłach ten absolutnie fascynujący detal geograficzny od Kinera. Chodzi o kierunek południowy.
Mhm.
Przecież Rzymianie nie zdołali podbić wszystkiego, prawda? Na południe od Egiptu, w tak zwanym Kuszu, istniało potężne afrykańskie królestwo Meroe.
Zgadza się.
Naleźli rzymskie przedmioty, a nawet popiersie Cezara Augusta, aż na terenach dzisiejszej Tanzanii.
Tak, popiersie Cezara w Tanzanii.
To uświadamia, jakie to były odległości. Czyli kiedy w 8 rozdziale tej starożytnej księgi nagle, wiesz, pojawia się dworzanin z Etiopii, czyli z tych rejonów Meroe, to nie jest jakaś przypadkowa postać wstawiona dla kolorytu. To jest konkretny, potężny sygnał geopolityczny. Ten nowy zadatek przedostaje się poza granice, których nie zdobyły nawet legiony rzymskie.
Dokładnie tak. Zresztą każda postać w tym tekście reprezentuje przełamywanie jakiejś kolejnej bariery na tej starożytnej mapie. Ale wiesz, żeby ta globalna misja mogła w ogóle ruszyć, potrzebne było to przełomowe wydarzenie z Dnia Pięćdziesiątnicy. Ten impuls do startu.
I tu właśnie musimy się na chwilę zatrzymać. Tu robi się naprawdę ciekawie.
Mhm.
Bo czytając opisy z tego dnia, można odnieść wrażenie, że mamy tu do czynienia z czystą kinową pirotechniką.
Efekty specjalne.
Dosłownie. Mamy rwący potężny wiatr, zjawiska przypominające języki ognia wstępujące na ludzi. I prowokuje to takie pytanie, dlaczego te zjawiska były aż tak spektakularne? Przecież ogień to nie jest jakiś bezpieczny, uroczy symbol. Ogień parzy, niszczy.
Masz rację, ale musimy zrozumieć ten mechanizm działania ognia i wiatru w starożytnej świadomości.
To znaczy?
To nie były puste dekoracje wizualne. Wiatr, czyli inaczej tchnienie, odsyłał odbiorców bezpośrednio do wizji Ezechiela.
Aha, ożywienie suchych kości.
Właśnie. Oznaczał wtłoczenie życia w coś, co z natury było zupełnie martwe. Z kolei ogień to nie był tylko niszczący żywioł i symbol jakiegoś, no, sądu. W tamtym świecie, bez zaawansowanej chemii, ogień był w zasadzie jedynym sposobem na radykalne oczyszczenie.
Jasne. Wypalanie zanieczyszczeń.
Dokładnie tak. Wypalano w ten sposób zanieczyszczenia z drogocennych metali. To symbolizowało taką bezkompromisową boską teofanię. Obecność, która wypala to, co stare, żeby móc ukształtować coś kompletnie nowego.
No to rzuca na to zupełnie inne światło. Ale rodzi też poważne pytanie. Skoro wiatr i ogień to takie potężne mechanizmy, to dlaczego w dalszej części tych historycznych kronik one niemal zupełnie znikają? Ogień się nie powtarza. Wicher też nie wieje na każdym spotkaniu.
Racja.
Za to ten trzeci znak, czyli to niezwykłe mówienie obcymi językami, pojawia się znowu i znowu. Dlaczego to właśnie ta bariera językowa stała się dla nich głównym polem bitwy?
Bo języki uderzały w sam rdzeń ludzkich podziałów. I jeśli połączymy to z szerszym obrazem, to dr Kinner pokazuje tu coś absolutnie niezwykłego, wiesz?
Co takiego?
Wszyscy kojarzą tę starożytną historię o wieży Babel z 10 i 11 rozdziału Księgi Rodzaju, prawda?
No tak, budowa wieży pycha.
Dokładnie. Ludzkość zbuntowała się, budując to imperium, a rezultatem tego i swoistym przekleństwem było rozproszenie ich przez pomieszanie języków.
Aha.
Język to jest przecież fundament plemienności. Kiedy nie rozumiem twoich słów, nie rozumiem twojego humoru, tego jak opisujesz świat, to stajesz się dla mnie obcym.
Potencjalnym zagrożeniem.
Skoro języki nas rozproszyły i podzieliły, to ta nowa moc użyje języków, żeby nagle zburzyć ten mur i stworzyć nową, wielokulturową jedność z różnych nacji.
Niesamowite, czyli uderzenie prosto w lęk przed obcym.
Tak, ale muszę się tu podzielić jeszcze jednym odkryciem z materiałów źródłowych. Dr Kinner napisał aż 4000-stronikowy komentarz do Dziejów Apostolskich.
Wow, to jest wręcz epickie dzieło.
Zdecydowanie. I po latach badań doszedł do wniosku, że kluczem do tego wylania mocy nie był ani wiatr, ani ogień. Tym właściwym katalizatorem była nieustanna modlitwa zjednoczonej społeczności. I to zarówno mężczyzn, jak i kobiet na równych prawach.
Co w tamtym patriarchalnym świecie było przecież szokujące.
Absolutnie. Ta ich jedność w modlitwie wyprzedziła wręcz sam cud.
Skoro jednak mówimy o tym mówieniu obcymi językami, to musimy spojrzeć na to, jak to było rozumiane później.
Mm-hmm.
Bo często bywało to nierzadko całkowicie błędnie interpretowane w czasach nam bliższych, prawda?
Mm-hmm.
W źródłach mamy przecież tę historię o ewangelikalnych chrześcijanach z przełomu XIX i XX wieku.
Tak, to jest fascynujący, ale i trochę bolesny przykład takiej, ludzkiej naiwności.
No, oni się tam modlili o tak zwane języki misyjne.
Zgadza się. Radykalni chrześcijanie przeżywali tam jakieś duchowe uniesienia i wydawali z siebie niezrozumiałe dźwięki. I wierzyli z całą mocą, że dostali cudowny dar płynnego mówienia w prawdziwych obcych językach.
I z tego, co czytałem, oni naprawdę masowo kupowali bilety w jedną stronę i płynęli do odległych krajów, do Azji czy Afryki.
Dokładnie.
I na miejscu zderzali się ze ścianą rzeczywistości. Zaczynali z zapałem mówić, a lokalni mieszkańcy patrzyli na nich jak na wariatów, bo nie rozumieli ani słowa.
To rodzi ważne pytanie, prawda, o głębszy sens tego zjawiska. I to nas prowadzi prosto do słynnego przebudzenia na Azusa Street w Los Angeles z 1906 roku.
O, to jest kluczowy moment. Bo przecież mówimy o Ameryce z czasów brutalnej segregacji rasowej. Rasizm nie był wtedy marginesem, był fundamentem całego systemu.
Właśnie, i w takim klimacie pojawia się William Seymour. Czarnoskóry kaznodzieja, który, warto podkreślić, był synem byłych niewolników.
Mhm.
Prowadzi spotkania na Azusa Street, ludzie doświadczają zjawiska języków, ale pojawia się jego dawny mentor, biały człowiek, Charles Parham.
Ten, który to mocno skrytykował.
Tak. Parham był przesiąknięty rasizmem swojej epoki. Zobaczył czarnoskórych i białych wspólnie oddających cześć Bogu i z oburzeniem nazwał to mrocznymi spotkaniami obozowymi.
O rany, czyli rasizm wygrał u niego z jednością duchową?
Niestety tak. Ale to zderzenie pozwoliło Seymourowi zrozumieć coś absolutnie przełomowego. Zrozumiał, że ostatecznym dowodem działania ducha nie jest po prostu wymawianie dziwnych sylab.
Aha.
Głównym dowodem, prawdziwą mocą było to, jak sam to ujął, że krew obmyła linię podziału rasowego. Prawdziwą mocą jest jedność, która potrafi zniszczyć podziały etniczne i klasowe.
Czyli znów wracamy do Jerozolimy i zjednoczenia ponad kulturą.
Dokładnie. Oczywiście w materiałach widać, że teolodzy wciąż mają różne debaty o tym, czy chrzest w duchu to jest, wiesz, oddzielne doświadczenie, czy nie, ale neutralnie rzecz biorąc, cel jest zawsze ten sam. Jedność ponad podziałami.
Dobrze, to brzmi pięknie w teorii. To burzenie murów rasowych. Ale wróćmy na ziemię, do pierwszego wieku i spójrzmy, jak to wyglądało u tych pierwszych naśladowców w praktyce.
Jasne.
Bo odpowiedź leży w reakcji tłumu na to słynne kazanie Piotra. Wezwał ich: upamiętajcie się i nie każdy da się ochrzcić.
Mhm.
Dzisiaj chrzest to raczej taka ładna ceremonia pokropienia wodą w kościele. Ale historycznie to był szok. Zauważ ten detal. Wokół świątyni znajdowały się baseny do rytualnych obmyć.
Tak zwane mykwy, tak?
Właśnie. I do tych basenów wchodzono całkowicie nago. Oczywiście osobno mężczyźni, osobno kobiety.
Zgadza się.
Ale dla pobożnych Żydów chrzest zanurzeniowy był czynnością drastyczną, zazwyczaj zarezerwowaną tylko dla pogan przechodzących na judaizmu. Prawda? Oznaczał totalną zmianę tożsamości.
To był akt wprost radykalny i przynosił ogromne owoce, bo kiedy ci ludzie rodzili się na nowo z tych basenów ze zmienioną tożsamością, nagle ta nowa społeczność zaczęła się dzielić swoim majątkiem.
Od razu wyprzedawali ziemię?
Tak, i to wcale nie dlatego, że sama własność prywatna czy gromadzenie kapitału było czymś złym. Po prostu wyżej cenili żywych ludzi niż rzeczy.
Niesamowita zmiana priorytetów.
Jest taka wspaniała grecka opowieść, do której Kinner się to odwołuje, o dwóch wojownikach.
Aha, a z wrogich obozów.
Tak, z wrogich obozów. Zamierzali stoczyć ze sobą pojedynek na śmierć i życie. Ale nagle, przed samą walką, okrywają niezwykłą rzecz. Dowiadują się, że ich ojcowie kiedyś zjedli ze sobą wspólną ucztę.
O rany.
I dla starożytnych to oznaczało, że łączy ich przymierze. Sieć głębokich zobowiązań. Opuścili miecze, bo nie mogli zabić kogoś, kto był z nimi połączony gościnnością ojców.
Zrozumiałem. To świetnie się łączy z tym, co nowa społeczność robiła potem w domach, prawda? To łamanie chleba.
Zgadza się.
Często nam się wydaje, że wspólne posiłki to był po prostu darmowy catering dla ubogich. Ale to łamanie chleba w pierwszych domach było dokładnie takim samym znakiem niezwyciężonego przymierza, o którym mówisz w historii tych Greków.
Dokładnie tak to działało w starożytności.
Zbliżając się powoli do podsumowania tej naszej dzisiejszej głębokiej analizy. Te wszystkie omawiane teksty pokazują jedną kluczową rzecz. Dzieje apostolskie to nie jest zbiór, wiesz, mistycznych opowieści o lataniu i czarach.
Zdecydowanie nie.
To jest twardy, praktyczny podręcznik budowania społeczności. Społeczności, która dzięki tej niezwykłej sile przekracza absolutnie wszelkie granice geograficzne, językowe i klasowe. Tu chodziło o zainwestowanie wszystkiego w to, żeby zadbać o drugiego człowieka.
To prawda. I kiedy się nad tym zastanowimy w kontekście dzisiejszego świata, świata, który jest tak pełen podziałów plemiennych, wiesz, tych internetowych baniek informacyjnych.
O tak, każdy siedzi w swojej bańce.
Wszyscy są skupieni na gromadzeniu dóbr tylko dla siebie.
I nagle ta starożytna wizja radykalnej gościnności i przedkładania ludzi nad prywatną własność staje się niezwykle aktualna.
Jest wręcz prowokująca.
Zostawmy więc na koniec pewną myśl dla wszystkich, którzy zgłębiają ten temat z nami.
Jasne.
Skoro pierwszym, zupełnie naturalnym odruchem ludzi poddanym działaniu ducha było po prostu wyprzedawanie majątków, po to, by nikt obok nie cierpiał niedostatku, to można by się zastanowić, jak w ogóle wyglądałyby dzisiejsze systemy ekonomiczne. Albo, schodząc na ziemię, jak wyglądałyby organizacja naszych własnych sąsiedztw na osiedlu.
Ciekawe pytanie.
Gdybyśmy wciąż traktowali dzielenie się z potrzebującymi nie jako taką dodatkową, wiesz, opcjonalną działalność charytatywną po godzinach.
Ale jako co?
Ale jako absolutnie najważniejszy dowód na nasze duchowe przebudzenie.
To jest mocne wyzwanie rzucone naszej codzienności.
I z tą właśnie prowokacyjną myślą zostawiamy dzisiaj ten temat do przemyślenia. Bardzo dziękujemy za wspólną analizę źródeł i zapraszamy na kolejne głębokie spotkanie z historią.